Marzena Bakowska, dobry wieczór. Muzyka Instrumentalis Imperialis, Festive Sonats from Imperial Vienna. Taki tytuł nosi najnowszy krążek zespołu Tubizina Torres Gdanenses. W studiu gościmy lidera zespołu, doktora Pawła Hulisza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
Dlaczego zespół, który wybitnie kojarzy się z Gdańskiem, sięgnął teraz po muzykę ceremonialną, ceremonialne sonaty z Wiednia?
To wszystko wynika może po trosze z naszego rozwoju, z nowych kontaktów, które nawiązaliśmy. I tutaj bardzo ważną osobą, o której chciałbym wspomnieć, jest Arne Tielemann, który zajmuje się przeglądaniem archiwów muzycznych. Na potrzeby tej płyty korzystamy z archiwów wiedeńskich, gdzie zostały odnalezione rękopisy utworów, które są wykonywane na tej płycie. Są to sonaty ceremonialne. Były one związane z dworem wiedeńskim, ale nie tylko, z dworem cesarskim, może tak można by było lepiej to dookreślić, XVIII-wiecznym, gdzie działała imperialna, czyli cesarska dworska orkiestra, która liczyła wtedy 134 muzyków, w tym 12 trębaczy. Także proszę sobie wyobrazić, że te utwory mogą być wykonywane nawet w większej obsadzie niż nasza. Utwory te dotyczą ceremoniałów cesarskich związanych z liturgią.
Były Czyli to jest tak, jakaś muzyka liturgiczna?
Poniekąd. Na wyjątkowe okazje odbywały się tak zwane gala grande, gdzie zapraszano trąbki do uświetnienia nabożeństw albo różnych ceremonii. Nie na co dzień te nabożeństwa odbywały się z udziałem trąbek, jednak w wyjątkowych sytuacjach wykonywano podczas nabożeństw instrumentalne takie intermedia, które właśnie były przy wielkich uroczystościach wykonywane przez trębaczy.
Czyli to taki trochę ozdobnik, takie podniesienie rangi tej
Dokładnie.
Uroczystości.
Prestiż tego instrumentu w tamtych czasach był bardzo wysoki. Trąbka była kojarzona właśnie z dworem królewskim, z dworem cesarskim, z Bogiem. Uznawana w niektórych opisach jako głos Boga. I właśnie na takich bardzo uroczystych nabożeństwach trębacze byli zapraszani do udziału i prezentowali właśnie muzykę tylko w obecności dworu cesarskiego, czy władcy dworu królewskiego, bądź dworu cesarskiego.
A czy sam monarcha też doświadczał tej muzyki?
Absolutnie tak. Przede wszystkim granie na trąbkach jest związane z pojawianiem się władcy. Już takie historie czy legendy znamy od czasów egipskich. W Biblii trąby obwieszczały przybycie króla, przybycie faraona i ta tradycja w Europie jakby w okresie baroku rozkwitła. To jest złoty czas trąbek i czasami nawet zasobność czy prestiż dworów mierzono ilością zatrudnionych trębaczy.
No, czyli 12, tak jak tutaj
to już
było.
Godnie.
To już było to rzeczywiście święto. Kim byli kompozytorzy, którzy przygotowywali te utwory?
To było drugie pokolenie muzyków związanych z najlepszym okresem dworu wiedeńskiego. W tamtych czasach szefem tej wielkiej orkiestry był Johann Fuchs i Anton Kaldara. Oczywiście Anton Kaldara nigdy oficjalnie, natomiast kompozytorzy, których utwory gramy na tej płycie, to jest drugie pokolenie, to są uczniowie. Franz Ignaz Anton Tuma czy Matthias Oetl to są osoby, które studiowały, uczyły się i poniekąd później stanowili zasoby tej orkiestry. Mimo, że są to mało znani bądź nieznani kompozytorzy,
albo zapomniani,
zasługują na to, żeby ich muzyka była prezentowana. Może to też dlatego, że te sonaty były tak zwaną muzyką służebną. I wykonywano jednak określone okazje. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby na przykład wszystkie cztery sonaty, tak jak macie Państwo na płycie, były wykonywane razem, obok siebie, jedna po drugiej, bo one stanowiły element większego wydarzenia, także prezentowano je w oddzielny sposób.
Czyli nie było tak jak teraz, że możemy wziąć płytę i przesłuchać ją od początku do końca, tylko to były te właśnie ozdobniki,
Tak, dokładnie.
To uświęcenie tego momentu wyjątkowego na
dokładnie,
dworze.
Dokładnie tak. To był ten akcent uroczysty i ta celebracja zaszczytu występowania w obecności króla bądź cesarza.
Sonata na cztery trąbki Matthiasa Oetla. Chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali tego utworu. Co możemy o nim powiedzieć?
Na tytułowej stronie rękopisu pojawia się informacja, że została sonata skomponowana w 1723 roku na uroczystą okazję ku czci ówczesnego opata Schottenstift Karla Fetzera. trąbka była instrumentem ceremonialnym. Była instrumentem w ówczesnych czasach niezwykle drogim. Fizyczne pozyskanie tego instrumentu wiązało się z ogromnymi nakładami zarówno pracy, jak i finansowym. Wiemy, że trąbki robiono ze srebra. To jest sam w sobie materiał bardzo drogi. Oczywiście też robiono z tańszych stopów. Natomiast trąbki podnosiły prestiż. Od czasów starożytnych w księdze liczb pojawiają się trąby. Kute trąby, gdzie Pan Bóg mówi do Mojżesza, że ma ze srebra wykuć dwie trąby, które będą używane jako głos Boga. Będą obwieszczać informacje, które Pan Bóg ma do przekazania poprzez Mojżesza Izraelitom. Ten sposób używania tych instrumentów przewija się przez całą historię. W starożytności, zarówno w Rzymie, jak i w Grecji, ten instrument był kojarzony z władzą. W tuby, czyli w te rzymskie trąby, grano tylko w obecności cesarza. Taką ciekawostką jest może, że w starożytnej Grecji salpix, czyli ta trąbka grecka, i gra na nim była olimpijską dyscypliną. W Olimpii jako fragment ruiny odnaleziono łuk triumfalny wybudowany właśnie dla Achiasa, który trzykrotnie zwyciężył na igrzyskach w grze na salpiksie.
Teraz mamy beatboxerów, tak, na olimpiadzie.
I jazdę na deskorolce, różne tak. Dziwne rzeczy. Tak.
Nie wiem, trąbka wydaje mi się bardziej szlachetna.
Nie wiemy, jakie były kategorie, czy głośność, czy długość dźwięku, nie wiemy. W każdym razie, czy piękne melodie, nie znamy tych reguł. Natomiast tak było w starożytnej Grecji. No później ta trąbka gdzieś tam zanikła po upadku cesarstwa rzymskiego w Europie Zachodniej, natomiast ten kult tych trębaczy związanych z dworem był kultywowany w Bizancjum. I tak bardzo już w skrócie, instrumenty, o których my mówimy, pojawiły się w Europie po wyprawach krzyżowych. Już tam opisy trębaczy działających na dworach pojawiają się w XIII wieku. Nawet mamy informacje z dworu polskiego, gdzie król Władysław Jagiełło, to już jest XV wiek co prawda, ale wysyła trębaczy do Witolda, żeby podnieść prestiż dworów w Wilnie. Także jest to wszystko bardzo szczegółowo powiedziane. Oczywiście złotym okresem tych trębaczy jest okres baroku, czyli XVII i XVIII wiek. W 1623 roku zostaje zawiązana gildia trębaczy, która się nazywa Gildią Trębaczy Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Ustalono bardzo sztywne reguły dotyczące statusu trębaczy w ówczesnym armii, na dworach i tak dalej, gdzie było to bardzo radykalnie przestrzegane. Znajdują się dokumenty, które mówią o tym, że osoby, które używały trąbki w niewłaściwy sposób, były karane chłostą finansowo i w jakikolwiek inny sposób. Także trzeba wziąć pod uwagę, że gra na tym instrumencie była niezwykle wymagająca. W Gdańsku zachowała się informacja dotycząca kształcenia muzyków na mistrzów. Proces trwał 15 lat. Przez 5 lat trębacz, czy adept trąbki, był przyjmowany do mistrza, gdzie pobierał nauki. Później był delegowany do gildii trębaczy polowych, czyli do armii. Jeżeli przeżył następne 5 lat jako trębacz polowy, wracał, by przez następne 5 lat robić kurs mistrzowski, możemy to tak nazwać. I po tym wszystkim w obecności 3 mistrzów zdawał egzamin. I dopiero wtedy mógł być mistrzem cechowym. Także była to skomplikowana dosyć procedura, trwająca, rozciągnięta w czasie, wymagająca trochę szczęścia, biorąc pod uwagę bycie trębaczem polowym, gdzie, jak wiemy, w tamtych czasach zadaniem trębacza było przekazywanie informacji, czyli był łącznością na polu bitwy, łatwym celem. Wiemy, że podczas oblężenia Gdańska przez Rosjan w 1734 roku powstał w Gdańsku specjalny oddział, który zajmował się likwidacją trębaczy i oficerów armii rosyjskiej. Także no, musimy sobie wyobrazić, jak niezwykle istotnym elementem armii był w tamtym czasie trębacz. Osobną grupą byli ci trębacze dworscy, którzy byli przeznaczeni właśnie do wykonywania, do uświetlania uroczystości na dworze królewskim, cesarskim, może biskup. Różne miejsca ci trębacze odwiedzali. Jednak, no, tak jak mówię, to przede wszystkim prestiż i jeszcze raz prestiż w tamtych czasach.
Posłuchajmy kolejnego utworu. Sonata numer 1, część 3, Allegro. Thank you. Nagranie tej płyty odbyło się w Gdańsku. Przypomnę, płyta Musica Instrumentalis Imperialis, Festive Sonatas from Imperial Vienna. Nagranie odbyło się w Gdańsku w auli dawnego Gimnazjum Polskiego. Nad artystami było przepiękne malowidło, odnowione malowidło Niebo Polskie. Chciałabym zapytać w takim razie o te zespoły, które wzięły udział w nagraniu tego krążka. Jeden to jest oczywiście Tubicina Torres Gdanenses, ale drugi to Arcus Adjuncti. Co to są za zespoły?
Zasadniczo to jest jeden zespół, ale dobrze brzmi taka skomplikowana nazwa, a Arcus Adjuncti oznacza ze smyczkami. Czyli jest to grupa smyczków, jest to projekt, który zawiera w sobie grupę trąbek, czyli nasz ansambl z kotłami i grupę smyczków. Zaprosiliśmy do udziału w tym przedsięwzięciu naszych przyjaciół, ale przede wszystkim fantastycznych muzyków. Ten proces był bardzo skomplikowany i długi, ponieważ trzeba było dopasować kalendarze. To są ludzie niezwykle zajęci. Pozwolę sobie przedstawić szybciutko ten zespół. Koncertmistrzem i pierwszym skrzypkiem był Radek Kamieniarz, drugie skrzypce Gosia Malkę, altówki Natalia Reichert i Piotr Chrupek, wiolonczela Bartosz Kokosza, na fagocie Leszek Wachnik, kontrabas Michał Bąk i na klawesynie Agnieszka Wesołowska. No i oprócz tego Tubicino Torres Gdanenses, czyli Paweł Szewczyk Kotły, Piotr Kowalkowski, Emil Miszk, Filip Pysz i ja na trąbkach.
Czyli Paweł Hulisz.
Tak jest.
To jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie, takie nagranie, bo to są muzycy specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej. Jak do tego doszło, że udało się tą całą grupę właśnie zebrać i nagrać tą płytę tutaj?
No tak, logistycznie rozpoczęło się od tego, że dostaliśmy impuls z wydawnictwa CPO, które zajęło się realizacją i wydaniem naszej płyty. Wiele osób dostrzegło i firm dostrzegło jakość i może sens zaprezentowania tej muzyki po raz kolejny po prawie 300 latach, bo to są premiery. To są premiery od czasów baroku. To też jest atutem, myślę, tej płyty, że ta muzyka pojawia się po raz pierwszy nagrana. Cieszyć się nią mogą nie tylko członkowie dworu, ale każdy wielbiciel muzyki klasycznej.
Ostatni utwór jest ukłonem w kierunku Gdańska. To już nie jest ten Wiedeń, ale właśnie Gdański. Co to za utwór?
Nie moglibyśmy wydać płyty tylko z muzyką wiedeńską, będąc trębaczami z Gdańska. Te tradycje gdańskie są ogromne muzyczne. Wystarczy powiedzieć, że zbiory muzyki, która przetrwała wojnę, a jest to mniej więcej 50%, to jest i tak ponad 6 tysięcy utworów. Także nie moglibyśmy nie skorzystać. Chcieliśmy zagrać coś, co by brzmiało na taki skład. I wybór padł na operę. Na operę Johanna Valentina Medera. Był on związany z Gdańskiem przez stanowisko kapelmistrza Rady Miasta Gdańska. Było to najbardziej prestiżowe stanowisko muzyczne w mieście. Zarządzał on kapelą miejską, która miała zarówno siedzibę w dworze Artusa, czyli prezentowała muzykę dla mieszczan, czy też związana była z Radą Miasta Gdańska, ale również oprawiała uroczystości w bazylice. Rozstał się z Gdańskiem w dosyć dramatycznych okolicznościach właśnie przez to, że był propagatorem muzyki operowej. W Gdańsku było to dosyć niemile widziane, może ze względu na to, że to było miasto protestanckie i niezbyt chciano podejmować taką sztukę łatwą, lekką i przyjemną, jaką w ówczesnych czasach była opera. Stałość Argenii to jest dzieło, które jako jedyne się zachowało, jeśli chodzi o Johanna Valentina Medera. Wybraliśmy fragment z czwartego aktu, tak zwaną Sonatę di Battaglie. Jest to zinstrumentowany opis bitwy między wojskami duńskimi a szwedzkimi pod Linden. W opisie napisanym ręką Medera znajduje się informacja, że dopuszcza on użycie trąbek i kornetów w tej sonacie, które w oryginale nie są zapisane, ale sam kompozytor, jeżeli uznaje, że jest taka możliwość, dlatego pozwoliliśmy sobie pójść w tą stronę, żeby tą muzykę opracować. Jak wyszło, miejmy nadzieję, że Państwo docenią i ocenią, natomiast jest to ewidentnie nasz ukłon w stronę naszego pięknego miasta Gdańska.
Za chwilę Państwo usłyszą ten utwór, a naszym gościem dzisiaj był dr Paweł Hulisz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, zapraszam do wysłuchania płyty.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska.